Czcigodni bracia kapłani, wtorek przed środą popielcową od kilkunastu lat przywołuję w mojej pamięci wydarzenie, które zapisało się bardzo głęboko w moim sercu, a które to wydarzenie nazwałem najpiękniejszym dniem skupienia wprowadzającym mnie w Wielki Post Anno Domini 1999. To było w czasach rzymskich, kiedy służyłem zakonowi w Generalnej Kurii i nasze franciszkańskie kolegium świętego Antoniego w Rzymie, Via Merulana, zależne było i nadal jest zależne od Sekretariatu Generalnego Formacji i Studiów, w którym dane było mi pracować. W tym naszym międzynarodowym kolegium mieszkali i mieszkają studenci z całego świata, którzy studiują na różnych uczelniach rzymskich. I wśród nich był taki student Francis Helmi, młody, 33-letni Egipcjanin, który właśnie wtedy przygotowywał się już do obrony pracy doktorskiej, wszystko było już dopięte na ostatni guzik. W prowincji przygotowane dla niego nowe obowiązki, miał pracować jako wychowawca. Jest zwyczajem w kolegium naszym, że każdy ma swoje obowiązki, dyżury, perturnum. I jednym z nich też jest czytanie Ewangelii w czasie mszy świętej wspólnotowej. I właśnie w tym dniu przypadała Ewangelia według świętego Marka, rozdział 8, o uczniach, którzy zapomnieli wziąć chleby. A Jezus wykorzystuje ten moment ich rozprawiania o braku chleba, by powiedzieć im tak. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Przeczytawszy te słowa zebranym kapłanom, ucałował Ewangelię i nie wrócił już na miejsce, zasłabł, upadł i odszedł do Pana. I nie wrócił już do swojej ojczyzny, pochowano go bowiem na Campo Verano. I było to przeżycie tak mocne dla mnie osobiście, że wspominam je po dziś dzień dzisiejszy, czemu teraz daję właśnie dzisiaj, we wtorek, przed popielcową środą znowu. W tym tekście odczytanym padło wiele pytań. Jeszcze nie pojmujecie? Jeszcze nie rozumiecie? Nie pamiętacie? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda, mówił Jezus w kontekście tych słów. Ostrzega nas przed tępotą. I ta śmierć wywołała niechciane takie nieprzewidywane rekolekcje, które nie zostały zorganizowane przez jakąś komórkę kościoła, ale przez zrządzenie Bożej opatrzności. I było to przeżycie tak trudne i tak bolesne, że z głębi serc naszych wyrywało się pytanie w stronę Boga, dlaczego? I każdy z pytających otrzymał od Boga własną odpowiedź na miarę życia i swojego postępowania. I być może Pan Bóg chciał powiedzieć w tym wydarzeniu do nas wszystkich, panowie, nie wiecie, jak długo będziecie żyć. Czy możecie sobie pozwolić żyć w grzechu, myśleć, że zajmę się tym kiedy indziej, na to przyjdzie czas? Ile jeszcze będziesz miał przed sobą darowanych szans? Jest taka pieśń, która mówi, nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas. Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz. I nie chodzi mi tutaj o roztaczanie w tej chwili jakichś tragicznych wizji. Nie chodzi mi o jakieś straszenie, epatowanie śmiercią. Ale to wydarzenie, to zaproszenie jest nas do bojaźni Bożej. do modlitwy też o łaskę dobrej śmierci, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie i zgasi świece naszego życia. I my wiemy, że to nie funkcjonuje na zasadzie, że najpierw starsi, później młodsi. I dlatego też troska o jakość życia jest bardzo, bardzo ważna. I bardzo, bardzo ważne są również te skupienia rejonowe kapłanów, w którym jestem zbudowany. Są ważne choćby w tym celu, by pobyć we wspólnocie kapłańskiej z waszym pasterzem, by poczuć ducha tej wspólnoty kapłańskiej, by wspólnie się choćby trochę pomodlić, a jednocześnie też wzmocnić refleksją nad tyle razy słyszanym Słowem Bożym, słyszanym, ale czy przyswojonym i zatrzymanym. Konrad Lorenz, laureat Nobla 1973 w zakresie psychologii i medycyny, Austriak, zmarł w 1989 roku, mówi tak. Gesagt ist, powiedziane nie oznacza usłyszane. Usłyszane nie oznacza jeszcze, że zrozumiane. Zrozumiane nie znaczy jeszcze zaakceptowane. Zaakceptowane nie oznacza jeszcze, że przyswojone. A przyswojone nie oznacza jeszcze, że zatrzymane. No właśnie. Ewangelia, dobra nowina, pobrzmiewa czasami takimi groźnymi słowami. Biada. Szczególnie wtedy, gdy Chrystus ma przed sobą faryzeuszów, saduceuszów, uczonych w piśmie, czyli ludzi, powiedzmy sobie, z urzędu pobożnych, poszczących, przestrzegających prawa. I Pan widział nie tylko to, co było na zewnątrz kubka, ale przenikał wnętrze tych ludzi i widział ich serce. I bez wątpienia, czcigodni bracia kapłani, jestem w tej największej grupie ryzyka zostania faryzeuszem. Bo jestem trochę uczonym w piśmie. Zaczyna mi się wydawać, że trochę znam się na Panu Bogu i że składam Mu całkiem niezłą ofiarę z siebie. No i właśnie stąd już krok do otwartości serca, do zadufania się w sobie, do patrzenia na innych z góry. I w takim nastawieniu może mnie całkiem skutecznie wypalać kwas faryzeuszów. To jest taka dziwna substancja, która zalewa serce, żeby odebrać sercu jakikolwiek głos w sprawach naszego życia. Kwas faryzeuszów. Faryzeusz to człowiek, który kieruje się literą, a nie sercem, bo serce zatopione jest w kwasie i takie odizolowanie serca od rozumu rodzi fasadowość, zewnętrzność, za którą nie ma żadnej autentycznej miłości. Jest tylko wyrachowanie, cwaniactwo, udawanie. I teksty biblijne tygodnia, w którym Jezus tępi faryzeuszów, mają też natychmiastową wskazówkę innymi tekstami, jakby taką odtrutkę na faryzeizm. I najskuteczniejszym lekiem na kwas faryzeuszów jest modlitwa do Ducha Świętego. Cały czas staram się wołać o pomoc Ducha Świętego, żeby we wszystkim móc ufać Bogu. Nie swoim siłom, lecz Bogu. I winniśmy dziękować Jezusowi za to zbawienne biada, które od czasu do czasu na kartach Pisma Świętego się pojawia. I to jest jedna strona medalu. Z kolei, jakże rozgrzewający swoim wewnętrznym żarem jest święty Franciszek, który, mój zakonodawca, który w liście do zakonu mówi pod adresem kapłanów tak. Posłuchajcie, moi bracia. Jeśli błogosławiona dziewica odbiera i słusznie taką cześć, ponieważ nosiła go w Najświętszym łonie, jeśli święty Jan Chrzciciel zadrżał i nie śmiał dotknąć głowy Boga, jeśli szanujemy grób nawet, w którym przez pewien czas spoczywało ciało Chrystusa, to jakże święty, sprawiedliwy i godny powinien być ten, który rękami dotyka, sercem i ustami przyjmuje i innym do spożywania podaje Pana. Patrzcie na swoją godność, mówi święty Franciszek, bracia kapłani, i bądźcie święci, i jak Bóg ze względu na tę posługę uczynił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy więcej od nich. Kochajcie go, szanujcie i czcijcie. Piękne słowa. Jak święty, sprawiedliwy i godny winien być ten, który rękami dotyka, sercem i ustami przyjmuje. W erze kciuka na komputerze i w czasach adoracji przy Najświętszej Komórki dzisiaj wielu ludzi nieustannie sprawdza w telefonie komórkowym, czy nie przyszedł jakiś ważny do nich SMS. I my, kapłani, również chorujemy na tę chorobę, cierpimy na nią. Od rana do nocy ważne i nieważne, mądre, głupie krążą te sygnały, które człowiek wysyła człowiekowi. Ale są też takie SMS-y, które wysyła Pan Bóg. I jak one brzmią? Na przykład, nie grzesz. Kropka. Wróć do mnie. Żyj jak przystoi na kapłana. Żyj jak przystoi na dziecko Boże. Takie niepokojące SMS-y. Czy można się im oprzeć? Oczywiście, że można. Mogą mi przysypywać inne SMS-y, takie głupie, takie nieważne, takie puste, takie śmieszne. Ale problem w tym, że SMS-y Bożej miłości wracają. Wraca z prośbą Boże na tarczywy sposób słowo: proszę Cię, żyj dobrze. Miej odwagę być dobrym. Miej odwagę być szlachetnym kapłanem. Albo inne SMS-y typu: jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Albo inne: kto nie żyje, jak wierzy, zaczyna wierzyć tak, jak żyje. Albo inne: wszystko, co robi się podzielonym sercem, wychodzi zawsze postrzępione. Jeśli traci się szacunek do jakiegoś aspektu życia, wkrótce straci się szacunek do jego całości. Albo wprost: miej serce i patrzaj w serce. Kropka. Ksiądz Jan Twardowski w swoich refleksjach na 50-lecie kapłaństwa napisze, że kapłan jest człowiekiem łaski Bożej i może wiele dobrego uczynić. Jak wielkim skarbem dla ludzi jest kapłan, ale kapłan, aby był skarbem dla ludzi, musi się nawracać. I powinien pamiętać nieustannie o zdaniu z Ewangelii Łukasza: nawracajcie się i wierzcie. My wszyscy, drodzy kapłani, stale się oddalamy i nie tylko przez grzech od Boga, ale przez zmęczenie, przez chorobę, nastrój. Lecz pierwszą pracą kapłana jest nawracanie samego siebie, a potem dopiero innych. Słowa księdza Jana Twardowskiego. Nawracać się to wyliczać się wobec Boga ze swojej gorliwości, służby. Nawracać to wyliczać się z zaniedbań, myślenia po ludzku. Nawracać się to uduchawiać ciało, a nie ucieleśniać ducha. Nawracać się to troszczyć się o formację swojego serca. Bo sercem kapłana jest jak w wierszu księdza Twardowskiego. Najpierw zielone malutkie, tyle się wciąż spodziewa. Potem miłuje i krwawi, wreszcie samotne dojrzewa i olbrzymieje cichutkie i Boga innym otwiera, aż znowu w sobie malutkie we mszy dziękczynnej umiera. Papież emeryt Benedykt XVI w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do naszej ojczyzny spotkał się z kapłanami w katedrze warszawskiej. I wtedy właśnie powiedział, że wielkość kapłaństwa Chrystusowego może nas przerażać. Chrystus zapragnął posłużyć się waszymi ustami, rękami, ofiarnością. I wtedy powiedział też i podkreślił bardzo wyraźnie, że Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy będą męscy, dojrzali, zdolni do duchowego ojcostwa, a wierni, przypominał, oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania z Bogiem. I dodał, że Chrystus wziął was w swoją opiekę. Jesteście ukryci w Jego dłoniach. Jesteście ukryci w Jego sercu. ukryci w sercu. Święty Jan Wianney zwykł mawiać, że kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Piękna i wzruszająca definicja. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Pismo Święte często mówi o ludzkim sercu. Jednak w Biblii serce nie jest wyłącznie miejscem uczuć. Człowiek na kartach Pisma myśli też serce. Serce staje się symbolem całego wnętrza człowieka. Jest miejscem, w którym odzywa się głos sumienia. I to w nim rodzą się ludzkie czyny, a ludzki czyn objawia zamysły serca. Święty Franciszek, nasz zakonodawca, zostawił około 30 pism, ale jest takie najstarsze jego pismo, którym to pismem otwiera się jego wędrówka, jego droga życiowa. Jest to modlitwa sprzed krzyża w San Damiano i w tej modlitwie Franciszek przed Bogiem, do którego się zwraca, ustawia swoje serce i mówi tak: Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, w jakim celu? Abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. No właśnie. Abym wypełnił Twoje święte, prawdziwe posłannictwo. My też chcemy wypełniać w sposób godny powołania kapłańskiego. Dlatego też to wołanie Franciszka uczyńmy naszym. Rozjaśnij ciemności mego serca. Sługa Boży kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecie, napisał tak o ludzkim sercu. Serce ludzkie jest tak wspaniałe, że Bóg o nie zabiega. Jest tak potężne, że może oprzeć się miłości wszechmocnego. Jest tak mdłe, że chwyta je w sieć niejedna słabość. Jest tak szalone, że może zburzyć wszelkie szczęście i ład. Jest tak wierne, że nie zdoła go zrazić przewrotna niewierność. Jest tak naiwne, że idzie na lep każdej słodyczy. I jest tak pojemne, że pomieści w sobie wszystkie sprzeczności. Ale człowiek, mówi, jest stokroć wspanialszy, bo zdoła nim rządzić. Jak wiele, drodzy bracia, w naszym języku polskim mamy związków frazeologicznych z wyrazem serce. Mówimy na przykład, że ktoś serce wyjął z piersi dla kogoś. Czyli ktoś jest zdolny, gotowy do największych poświęceń. Mówimy pójść za głosem serca, czyli pokierować się jakimś uczuciem. Mówimy, że coś robimy z drżeniem serca, czyli coś robimy ze wzruszeniem, z przejęciem. Możemy mieć serce na dłoni, czyli być uczynnym, otwartym, nosić kogoś w sercu, czyli kochać, włożyć coś w coś w serce, czyli przyłożyć się do czegoś, ale też mamy inne określenia. Serce się kraje i boli i pęka na widok tego, gdy ktoś doznaje uczucia smutku, żalu. Z ciężkim sercem, z ciężkim bólem serca mówimy z przykrością, z żalem o czymś. Mówimy o kimś, że nie ma Boga w sercu. Można wyrzucić kogoś z serca. Można złamać komuś serce, czyli zawieść kogoś. Ile znaczeń ma słowo serce? Człowiek o wielkim rozumie, a bez serca budzi lęk. Podziwiamy u ludzi błyskotliwość umysłu, silną wolę, prawy charakter, ale kochamy tylko za dobre serce. I mało jest ludzi wielkiego serca. Wydaje się, że świat zapomniał o sercu, a uwierzył bardziej w rozum i w silne mięśnie. Powiadają, że ktoś kiedyś tak zgrabnie ujął różnicę między dawnymi i naszymi czasy, mówiąc, że dawniej ludzie to mieli kamienne naczynia i złote serca, a dzisiaj mają złote naczynia i kamienne serca. Dlatego też tak ważne jest wołanie Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Na skutek grzechu pierworodnego każde ludzkie serce jest skażone i z niego pochodzi wszelkie zło. I w Ewangelii świętego Marka w rozdziale 7 czytamy, że Jezus przywołał znowuż do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wychodzi z zewnątrz. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. I na koniec wyjaśnię jeszcze uczniom, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem ludzkiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło, mówi Jezus, z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Każdy z nas ma serce, tylko jakie? Bo my wiemy z codziennego życia, że to ludzkie serce potrafi być płótliwe, potrafi być niestałe, może być też spodrone, może być zniewolone, może być zazdrosne, zakłamane, złośliwe, obraźliwe, rozkapryszone, pyszne i można byłoby stworzyć całą litanię zdeprawowanego serca. Ma rację kardynał Pulicz, który mówił, że w związku z działaniami na Bałkanach, że granica między dobrym a złem, między miłością i nienawiścią nie przebiega między granicami państw, ale przez serce człowieka. I jeżeli to serce jest chore, człowiek sieje niepokój i mąci. A w mętnej wodzie diabeł ma zawsze coś do złowienia. Pan Bóg nigdy nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, ale patrzy na serce. Wspomnijmy na pierwszą księgę Samuela. Czytamy, jak to Pan wysyła Samuela do jego Betlejemity, gdyż między synami jego upatrzył sobie materiał na króla. I prosił, aby zabrał róg z oliwą, poszedł wypełnić poleconą misję. I wtedy powiedział mu tak: ale uważaj, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost, gdyż nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Bóg patrzy na serce. No właśnie. I ten Dawidzik z pastwiska wezwany, umiłowany przez Boga, namaszczony na króla, otrzymał władanie i mimo wielu dobrodziejstw zlekceważył słowo Pana. Pan mówi: nie zabijaj, a on polecił zabić Uriasza Chetytę. Pan powiedział: nie cudzołóż, a on Betrzebę wziął za żonę. Zlekceważył słowo Pana, popełniając to, co złe. I ta historia smutna Dawida jest dla nas ostrzeżeniem. Historii grzechu, z której poznajemy właśnie naturę grzechu. Grzech jest przeciw Panu. Grzech jest przeciw dobroci i miłości Boga. I za grzech i za zło się płaci. Dawid też zapłacił. Według tradycji żydowskiej po tym haniebnym grzechu wyśpiewał psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Drodzy bracia kapłani, co to znaczy? Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. To znaczy, że serce można podzielić. Część dla Boga, część dla ludzi. Część dla Boga, część dla spraw materialnych. Intelektualnie, ideologicznie, teoretycznie dla Boga, ale praktycznie, życiowo na sprawach ziemskich zaczynamy. Jak serce jest podzielone, to wówczas słowa są piękne, ale czyn nie. W sercu podzielonym nie ma szczerości. Serce bez szczerości nie tworzy domu, a kapłani są budowniczymi domów ludzkich. Tego nikt nie dokona bez czystego serca. Nie stworzy się domu parafialnego, nie stworzy się domu kapłańskiego, a bez domu kapłańskiego nie ma duszpasterstwa, jest sprawowanie administracji. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste, abym mógł głosić Słowo Boże. Słowo Boże może wychodzić z czystego serca. Słowo, które wypływa z zakłamanego serca, brzmi fałszywie. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste, przywróć mi radość Twojego zbawienia. Powiem szczerze, że nie dostrzegałem do niedawna tego momentu odmawiając psalm 51, gdzie prosimy: stwórz Boże we mnie serce czyste i za chwilę przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Znaczy to, że można utracić radość ze zbawienia. Dlaczego? Zbawienie jest za darmo. Rzeczy darmowych się nie docenia. Ze zbawieniem można się oswoić, jak z rzeczami, z osobami. Rzeczy ludzkie, sprawy oswojone nie cieszą, nie radują. Nowość pociąga, nowość fascynuje. I żeby mieć radość ze zbawienia, należy mieć najpierw serce czyste, nieobciążone. Papież Franciszek mówi: czuwaj nad swoim sercem. Każdego dnia obserwuj, co się w twoim sercu dzieje. Czy twoje serce jest niezłomnie wierne Panu? Na placu Zwycięstwa w Warszawie w 1979 roku wybrzmiały słowa, właśnie pytanie świętego Jana Pawła II: jaką miarą mierzyć człowieka? I odpowiedział na to pytanie: człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Należymy też do społeczeństwa, którego największy poeta napisał: miej serce i patrzaj w serce. Siostra Faustyna Kowalska odnotowuje w swym dzienniku słowa Jezusa, które skierował do niej, a brzmią one tak: córko, czyń, co jest w twej mocy, powiedz ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Siostry sercanki w krakowskim klasztorze przy ulicy Garncarskiej przechowują do dzisiaj skarby po świętym Janie Pawle II. Trafiły one tutaj z Watykanu, gdzie przecież siostry z tego zgromadzenia pracowały w kuchni papieskiej. Oczywiście wśród tych różnych skarbów jest tam świeca, przy której umierał papież, biała, niewielka, z emblematem maryjnym. Jest brewiarz papieski, jest pióro, którym pisał, jest też sutanna, ale wśród tych różnych rzeczy przechowywanych jest taki maleńki skarb, o którym istnieniu mało kto wiedział i wie. To taki relikwiarzyk skórzany z relikwiami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a w nim poskładany w kostkę taki plik karteczek na pożółkłym już papierze, mocno nadszarpniętym zębem czasu. Karol Wojtyła spisał własnoręcznie akt osobistego oddania się sercu Pana Jezusa. I nikt z bliskich papieżowi nie wiedział o istnieniu tej rzeczy. Znaleziono dopiero po śmierci przy papieżu. I właściwie nie wiadomo, kiedy Karol Wojtyła spisał tenże akt, ale nosił go przy sobie. I jedyne słowa będące pewną poszlaką w tej sprawie, to są słowa świętego Jana Pawła: tajemnica Chrystusowego serca przemawiała do mnie od młodych lat. I papież mówił tak właśnie w czasie jednej z pielgrzymek do Polski i powtórzył te słowa również w Watykanie. I przypuszcza się, że akt oddania się sercu Jezusowemu mógł podpisać, zanim jeszcze został kapłanem. Bo wyrastał przecież w atmosferze kultu serca Jezusowego, no właśnie przed wojną. Pierwsze piątki miesiąca poświęcone sercu Jezusa, gdy odprawiano specjalne nabożeństwo, było niemal święto w parafii. I jak został kapłanem, to zachęcał też jako kapłan, by nie wahać się poświęcić Najświętszemu Sercu, bo w ten sposób, jak mawiał, serce Jezusa nieustannie pracuje nad sercami naszymi. Mówił: przy sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawidłowy i jedyny sens jego życia. Przy sercu Jezusowym, które spaliło się do końca, serce człowieka nabiera zdolności miłowania. Jan Paweł II był apostołem serca Jezusowego. I mało o tym mówimy i bardziej kojarzymy go z kultem miłosierdzia. Codziennie odmawiał litanie do serca Jezusa i tego pilnował, nieraz zapraszając wszystkich swych współpracowników do wspólnego odmawiania litanii w kaplicy, wspomina kardynał Dziwisz. I jest taka anegdota z kuchni watykańskiej, opowiadana przez siostry, ma swój głęboki bardzo sens. Czy siostry odmówiły już dzisiaj litanii do serca? Pytał często, gdy wchodził do kuchni w Watykanie. Między blatami kuchennymi, jak wspomniałem, krzątały się polskie sercanki. I zanim usłyszał od nich odpowiedź na to pytanie, dodawał w żartobliwym tonie: bo ja, sercanka numer jeden, już ją odmówiłem. Jak dobrze jest wczytać się w ten tekst pisany ręką papieża, oddania się sercu Jezusowemu. Uderza też charakter pisma, który wiele mówi o człowieku, taki wypracowany, taki regularny. Wsłuchajmy się w treść tego aktu. Oddaję się i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana Jezusa moją osobę, moje życie, moje sprawy, trudy i cierpienia. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu. Obieram więc Ciebie, Najświętsze Serce, za opiekuna mojego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo na moje ułomności, za naprawienie wszystkich błędów życia i za schronienie w godzinie mej śmierci. Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność, gdyż wszystkiego obawiam się po mojej słabości. Natomiast wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Zniszcz we mnie wszystko, co może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać się Tobie. Błagam Cię, niech imię moje będzie zapisane w Tobie, gdyż pragnę, by najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Wszystko dla Ciebie, Najsłodsze Serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, Najsłodsze Serce Jezusa. Może warto za przykładem świętego Jana Pawła II powierzyć siebie, swoje życie, swoje problemy w ten sposób Jezusowi, w akcie oddania się Jego sercu. Połóżmy nasze serca, bracia kapłani, w sercu Boga, a wtedy zmieniać się będzie pozytywnie nasze życie i rozjaśniać się będą ciemności naszego serca. I zakończę słowami wiersza siostry Katarzyny Smyldy, sercanki, pod tytułem Życzenia na Wielki Post i nie tylko na Wielki Post. Niech Pan zawsze będzie z Tobą. Niech wzmocni to, co słabe. Niech wyprostuje to, co krzywe. Niech uleczy każdą ranę serca. Niech Cię darzy pokojem i radością. Niech będzie w Tobie jak u siebie. Niech Tobą kocha współbraci, braci i siostry, których stawia na Twojej drodze. I niech Cię uwolni od wszelkiego zniewolenia. I nie po to, byś był dumny, ale byś więcej i lepiej mógł kochać Jego sercem. Byś widział lepiej wszystko w swoim życiu Jego sercem.